Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, Dariusz Pogorzelski. Witam Państwa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Szanowni Państwo, dzisiaj nad ranem w celi płockiego aresztu powiesił się Robert Paźnik, jeden z morderców Krzysztofa Olewnika. Jak się okazuje, jest to trzecia osoba, która w tej sprawie popełnia morderstwo. Pozostali dwaj sprawcy także nie żyją. Zapraszam Państwa na materiał na ten temat.
Płocki areszt jest parę minut po 4 rano. W wewnętrznym systemie monitoringu dyżurujący strażnik widzi ruch w pojedynczej celi Roberta Pazika. 4:40. Strażnik stwierdza, że w polu widzenia kamery nie ma więźnia. Zawiadamia dowódcę zmiany i komisyjnie otwierają celę. Tak nakazuje procedura. Za późno. Zabójca Krzysztofa Olewnika już nie żyje. Powiesił się na prześcieradle zawieszonym na kracie. Udział osób trzecich można wstępnie wykluczyć, ocenia rzeczniczka Centralnego Zarządu Służby Więziennej Luisa Sałapa.
Tutaj fizyczny udział osób trzecich jest niemożliwy z powodu niemożliwości wejścia do celi w nocy, do celi jakiegokolwiek skazanego w zakładzie karnym. Nie mówiąc już o celi dla osadzonego niebezpiecznego, którego cele w porze nocnej musi otwierać co najmniej trzech funkcjonariuszy, w porze dziennej co najmniej dwóch. Więc nawet pojedynczy oddziałowy sam nie ma prawa wejść do takiej celi.
W płockim zakładzie Pazik był tylko kilka dni. Został tam przetransportowany 9 stycznia na polecenie sądu. Miał zeznawać jako świadek. Dziś na miejsce udał się wiceminister sprawiedliwości Marian Cichosz. Sprawą zajmie się specjalna komisja.
Chciałbym Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby tę kwestię doprowadzić do końca. Tak, aby nie było żadnej wątpliwości.
Ujawniony rozwój wydarzeń wskazuje, że było to samobójstwo, ale kontekst daje wiele do myślenia. W ciągu kilkunastu miesięcy w tajemniczych okolicznościach samobójstwo popełnia trzech głównych sprawców zbrodni. W czerwcu 2007 roku w olsztyńskim areszcie powiesił się Wojciech Franiewski, szef gangu. W kwietniu 2008 znaleziono powieszonego na prześcieradle Sławomira Kościuka. Co więcej, w tym samym więzieniu w Płocku. Siostra porwanego, Danuta Cieplińska-Olewnik, nie ma wątpliwości. Żadnych z tych samobójstw nie jest przypadkiem.
Myślę, że te wszystkie śmierci są powiązane i nie są w ogóle przypadkowe. I nie są też spowodowane wyrzutami sumienia czy przerażeniem tym, że spędzi w więzieniu ileś tam dożywocie, prawda? To nie chodzi o to. Myślę, że po prostu tak miało być. Ktoś nad tym wszystkim dobrze czuwa chyba to chodzi o to, żeby jak najmniej osób widziało, kto za tym wszystkim stoi. Czyli to było wykluczenie osoby, która może coś powiedzieć. Wie i może coś powiedzieć.
W sprawie tego, co działo się między październikiem 2001 roku, kiedy porwano syna znanego przedsiębiorcy Włodzimierza Olewnika, a 2003, kiedy został zamordowany, jest coraz więcej wątpliwości. Dotyczą one zwłaszcza zadziwiającej bierności władz, które ignorowały wskazówki mogące naprowadzić na trop porywaczy. W tej sprawie rodzina porwanego domaga się sejmowej komisji śledczej. Pomysł forsuje PiS. Zbigniew Ziobro domaga się nawet dymisji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego.
Chcemy, aby wszystkie fakty, wszystkie okoliczności były wyjaśnione. Służyć to ma w pierwszej kolejności temu, aby dojść w miarę możliwości do prawdy. Po drugie, temu, aby wyjaśnić, czy nie ma tutaj działania wpływowych środowisk politycznych, a takie podejrzenia są i ludzi mafii, właśnie w takie zdarzenia, które wstrząsnęły choćby dziś polską opinią publiczną. I po trzecie, aby pokazać też słabość w działaniach mechanizmach państwa.
I to nie tylko w czasie, gdy porywacze przez 2 lata przetrzymywali Krzysztofa Olewnika w piwnicy przykutego do ściany, ale także później. Przypomnijmy, ciało zamordowanego odnaleziono dopiero po 5 latach, a wyrok przestępcy usłyszeli 7 lat od zabójstwa. W sprawie nieprawidłowości po porwaniu toczy się śledztwo, na razie bez sukcesów. Podobnie jest z zagadkowymi samobójstwami przestępców. Śledztwa trwają, a komisja śledcza je tylko utrudni, przekonuje Paweł Graś z PO.
A jeśli w tej sprawie istnieją czarne owce, jeśli w tej sprawie istnieją jacyś inni mocodawcy, to oni na pewno zostaną znalezieni i skazani. I nie trzeba do tego komisji śledczej złożonej z parlamentarzystów.
Przeciwnego zdania jest rzecznik praw obywatelskich i prezydent. PSL się waha, ale sprzeciw Platformy wobec sejmowej komisji śledczej popiera Lewica.
Nie wydaje mi się, żeby to była sprawa decydująca, ponieważ cały ten tragiczny wątek musi być wyjaśniony z pokoju. Nie chodzi o światła reflektorów.
Świateł reflektorów lewica chciałaby uniknąć, gdyż to za jej rządów doszło do porwania i później, jak wiele wskazuje, do ogromnych zaniedbań w śledztwie. Obie partie, i PO i SLD, takich skrupułów nie miały w sprawie innego samobójstwa Barbary Blidy. Problem w tej sprawie jest to, że w zabójstwo Olewnika mogą być zamieszani lokalni działacze lewicy.
Szanowni Państwo, o tej dzisiejszym zdarzeniu będę rozmawiał z moimi gośćmi. W studiu jest minister Zbigniew Ziobro. Szczęść Boże, Panie Ministrze.
Szczęść Boże, witam.
A telefonicznie łączy się z nami mecenas Bogdan Borkowski, pełnomocnik rodziny Olewników. Szczęść Boże, Panie mecenasie, nie wiem, czy Pan nas
Szczęść
słyszy.
Szczęść Boże, witam Pana redaktora, witam Pana ministra i witam słuchaczy.
Rozpoczniemy od Pana ministra. Panie ministrze, to chyba precedens w historii polskiej kryminalistyki, że trzej sprawcy zamieszani w tę samą zbrodnię, niemalże identycznych okolicznościach, popełniają samobójstwo. Czy to jest przypadek, czy to raczej nie jest przypadek?
To rzeczywiście nie jest to przypadek, jest to sprawa bez precedensu w tym to słowo znaczeniu, jeżeli chodzi o polską kryminologię. Na tyle, na ile jest mi znana, trochę się interesuje specyfika spraw kryminalnych, dochodziło owszem do samobójstw. Natomiast trzech samobójstw w tej samej sprawie to trzech sprawców tego samego zabójstwa nie było. I o ile mi wiadomo, nie są mi znane też z innych krajów tego rodzaju praktyki, choć pewnie w krajach o pewnej innej specyfice, kulturze można to sobie bardziej wyobrazić. W silniejszych grupach przestępczych też, które mafijnych, które wpływają na świat zorganizowanej przestępczości, aparat państwa. No bo jeżeli na przykład sięgniemy do mafii włoskiej, czy do rozmaitych działających na Dalekim Wschodzie struktur zorganizowanej przestępczości, tam presja wywierana na zatrzymanych sprawców jest tak duża, że dochodzi czasami do samobójstw. I pytanie właśnie, czy tutaj nie ma miejsca podobny mechanizm.
Panie mecenasie, czy pan był zaskoczony tą informacją dzisiejszą?
No, ogromnie zaskoczony, bo po pierwsze było to, tak jak wszyscy już o tym mówimy, trzecie domniemane, a używam tego słowa dosyć świadomie, domniemane samobójstwo. To po pierwsze, a po drugie, że doszło do tego zdarzenia w areszcie śledczym w Płocku, gdzie kilka miesięcy temu, w ubiegłym roku, powiesił się inny sprawca, inny skazany w tym procesie, Sławomir Kościuk. Dlatego moje zaskoczenie było ogromne i muszę powiedzieć, że ona wynika również z pewnej obawy o dalszy tok tego postępowania, bo jeżeli kolejni sprawcy będą zabierali tajemnice do grobu, to istnieją coraz mniejsze szanse na wyjaśnienie tej sprawy.
Bo to jest ostatni ze sprawców, którzy bezpośrednio byli zamieszani w zabójstwo Krzysztofa Olewnika.
Tak, tak, tak. Z całą pewnością tak. Osoba, która dokonała tego zabójstwa, która została skazana prawomocnie za to zabójstwo, jest jeszcze jeden ze sprawców, który przetrzymywał przez 2 lata Krzysztofa, który też może mieć wiedzę ponad to, co do tej pory ujawnił w toku postępowania.
Panie mecenasie, a czy były jakieś przypuszczenia, że może zdarzyć się, może dojść do samobójstwa Roberta Paźnika?
Pazika.
Pazika. Mhm.
Tak, muszę powiedzieć, że był pewien incydent, który powodował nasze obawy, a mianowicie w toku postępowania sądowego przed Sądem Okręgowym w Płocku na jedną z rozpraw nie został doprowadzony Robert Pazik, natomiast dyrekcja aresztu poinformowała, że przedawkował on leki uspokajające i wówczas sąd zdecydował się na przesłuchanie lekarza więziennego, który miał wyjaśnić jak do tego doszło i co było tego powodem. Był to jeden z pierwszych sygnałów, że może tutaj być zagrożone życie tego skazanego. Myśmy się obawiali tego bardzo, chcieliśmy wyjaśnienia, jak to było możliwe. No i okazuje się, że przyjechał do Płocka ze Sztumu, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności, jednak do tego zdarzenia doszło.
Służby więzienne zapewniają, że nie było osób trzecich, które bezpośrednio brały udział w śmierci, które się przyczyniły do śmierci Roberta Pazika. Panowie, czy jest możliwe, że zaistniała taka sytuacja, że on został zmuszony do tego, między innymi poprzez otrzymanie jakiejś informacji, że jeśli on nie popełni samobójstwa, na przykład śmierć może spotkać kogoś z jego najbliższych. Panie ministrze.
Dzisiaj nie możemy wykluczyć tego rodzaju wersji. Zadaniem prokuratora jest postawić różne wersje śledcze, które rysują się na wstępie postępowania i weryfikować. Dlaczego taka wersja jest ważna i prokurator prowadzący śledztwo powinien ją rozważyć? Otóż doświadczenie właśnie ze spraw kryminalnych dotyczących działania zorganizowanych struktur przestępczych pokazuje, że takie sytuacje miały już miejsce. Czyli wymuszanie samobójczego targnięcia się na życie przez kompanów, którzy pozostają na wolności po to, aby zagwarantować sobie bezpieczeństwo właśnie poprzez presję na przykład na rodzinę albo jakieś inne okoliczności, które dla tego sprawcy miały takie znaczenie, że skłoniły go do targnięcia się na własne życie. Czyli, krótko mówiąc, ta sprawa jest, powinna być jedną z hipotez śledztwa wymagających weryfikacji, no, a że to jest trzecie do tego samobójstwo z kolei, to tym bardziej powinna być ona poważnie traktowana.
Panowie, a komu zależało na śmierci Pazika? Panie mecenasie.
Ja, opierając się o wypowiedzi i stanowisko mojego mocodawcy, pana Włodzimierza Olewnika, muszę powiedzieć z całą stanowczością, że wierzymy, że w tej sprawie doszło do skazania bezpośrednich wykonawców, natomiast nie doszło do ujawnienia osób, które zleciły to przestępstwo, to porwanie i zabójstwo. No i tym osobom, które i zleciły to morderstwo, a także tym osobom, które utrudniały śledztwo, no mogło zależeć na tym, żeby kolejny sprawca zabrał tajemnicę do grobu.
Prawo i Sprawiedliwość wnioskuje o powołanie komisji śledczej. Jednak po tym dzisiejszym zdarzeniu są wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, która mimo wszystko nie godzi się na powstanie takiej komisji. Panie pośle, jak zatem przekonać większość parlamentarną, aby... Bo z tego, co pan mecenas mówi, że jednak chyba ta komisja powinna być powołana.
Trudno znaleźć racjonalne argumenty, które miałyby przekonać polityków Platformy Obywatelskiej do powołania komisji śledczej, jeśli okazałoby się, że to, co stało się w dniu dzisiejszym, nie trafia do ich wyobraźni i nie skłania do podjęcia takiej decyzji. Można to chyba tłumaczyć tylko w kategoriach złej woli, jakiejś obawy, niechęci do tego, aby bieg tego śledztwa i kulisy za czasów już ministra Śmiałkowskiego zostały ujawnione, albo może coś jeszcze, to jest ciekawe pytanie. Pamiętajmy o tym, że jeżeli poszczególni sprawcy, którzy dopuścili się samobójstwa, nie żyją, to na pewno są osoby, które, a wiele na to w każdym razie wskazuje, odetchnęły z tego powodu i są tym faktem usatysfakcjonowane. Dlatego jest to porażka wymiaru sprawiedliwości, że pewne informacje wzięły ze sobą, ci sprawcy wzięli do grobu. Może spodziewać się było, iż mogli na jakimś etapie postępowania, nawet choćby ten ostatni ze sprawców, który do tej pory nie wyrażał gotowości współpracy w wymiarze sprawiedliwości, złamać się i podjąć tego rodzaju współpracę. Takie historie przecież się zdarzały. Jednym słowem, my uważamy, idąc przede wszystkim za oczekiwaniem rodziny, której wolę należy tu jej szanować i myślę, że polskie państwo ma pewne zobowiązanie wobec państwa Olewników, którzy oczekują powołania komisji i jawności, po prostu jawności wszystkich faktów, które dotyczą tego strasznego zdarzenia, które ich dotknęło, by poprzeć tą inicjatywę i dlatego popieramy. To nie jest, podkreślam, wniosek Prawa i Sprawiedliwości jako taki, tylko jest oczekiwanie rodziny i co więcej, mam pewność, że jest to wniosek, który wbrew temu słowom posłowie Platformy nie zaszkodzi śledztwu, dlatego że popierają go też.
Prawa i Sprawiedliwości o tyle, bo no, tylko prawo, ugrupowanie parlamentarne klub może składać do marszałka Sejmu.
Formalnego punktu widzenia patrząc, ale w rzeczy samej jest to oczekiwanie rodziny i my uważamy, że zasadne, tym bardziej, iż przecież i pan mecenas Borkowski i drugi pan mecenas, który reprezentuje, pan mecenas Wilk, który reprezentuje państwa Olewniku, to są bardzo profesjonalni, doświadczeni adwokaci, prawnicy, karniści, którzy mają wiedzę na temat tej sprawy i również popierają tą komisję.
Panie mecenasie, no właśnie, na co liczycie? Co komisja może wyjaśnić w tej sprawie?
Zanim odpowiem na to pytanie, to chciałem powiedzieć, że całkowicie zgadzam się z panem ministrem Ziobro i chciałem przypomnieć, że kiedy trafiłem do pana ministra za pośrednictwem jego asystenta i prosiłem o to, żeby ta sprawa została przeniesiona z Warszawy, to znalazłem zrozumienie i tak się rzeczywiście stało. Pan minister wydał stosowne polecenia, aby ta sprawa została przekazana do prokuratury w Olsztynie, która, no można powiedzieć, w błyskawicznym tempie wyjawniła czy ujawniła tych bezpośrednich sprawców, a także miejsce pochowania świętej pamięci Krzysztofa. I to chcę państwu przypomnieć, że miałem wówczas kontakt z panem ministrem i pan minister podjął działania, na które czekała rodzina i za te działania bardzo teraz dziękujemy. Natomiast było to również wyrazem czy przejawem tego, że panu ministrowi zależało bardzo na wyjaśnieniu tej sprawy do końca i bardzo się cieszymy, że dzisiaj zarówno pan minister, jak i cały Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości popiera stanowisko rodziny, która oczekuje od 8 lat, proszę państwa, że wszyscy, którzy nie dopełnili swoich obowiązków, którzy popełnili w tej sprawie błędy, którzy nie podjęli właściwych decyzji, a być może nie podjęli, bo takie było założenie, staną przed sądem. I o to nam chodzi, żeby w tej sprawie, w której prokuratorzy mogą odpowiadać, w której policjanci mogą odpowiadać, żeby ta sprawa została przedświetlona na oczach opinii publicznej i żeby był konsensus w parlamencie. My liczymy na to, że posłowie Platformy Obywatelskiej przyłączą się do tego wniosku i oni nie będą upolityczniali tej sprawy, a zgodzą się z Prawem i Sprawiedliwością, że ta sprawa, tak jak powiedziała pani Danuta Olewnik, wymaga wyjaśnienia, bo ludzie przestali wierzyć w państwo. Ci ludzie, którzy zetknęli się z instytucjami państwa i tą wiarę trzeba przywrócić i mam nadzieję, że przywrócą ją politycy poprzez działania Komisji Śledczej.
Panie mecenasie, sprawa nieprawidłowości przy śledztwie dotyczącym okoliczności śmierci, porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika jest przeniesiona z Olsztyna do Gdańska. Jak pan ocenia z kolei postępy tego śledztwa?
Znaczy, wie pan, my otrzymujemy informacje o kolejnych przesłuchaniach świadków. Tych przesłuchań jest bardzo dużo. Czekamy na istotne ekspertyzy w tej sprawie. Ale muszę powiedzieć tak, że ja jestem pełnomocnikiem pana Włodzimierza Olewnika i mam bardzo trudne zadanie, bo z jednej strony chcę wierzyć i ufać prokuratorom z Gdańska, że wyjaśnią tą sprawę. Z drugiej strony mój mandant, pan Włodzimierz Olewnik, mówi do mnie, że on się czuje jak strona. On poprzez postawienie mu zarzutów karnych w tej sprawie przestał mieć zaufanie do prokuratury. I ja to stanowisko pana Włodzimierza rozumiem. Natomiast cóż, minął prawie rok od kiedy to śledztwo trwa w tej sprawie. W zasadzie nie pojawiły się żadne nowe ustalenia, które owocowałyby postawieniem zarzutów, chociażby niedopełnienia obowiązków.
Panie mecenasie, z kolei w prokuraturze w Bydgoszczy toczy się postępowanie przeciwko panu Włodzimierzowi Olejnikowi dotyczącym naruszenia nietykalności prokuratora. Gdzie pojawiła się informacja w mediach, że to śledztwo zmierza ku końcowi? Czy pan potwierdza taką informację?
Tak, potwierdzam, ponieważ wszystkie w zasadzie czynności związane z dowodami osobowymi, przesłuchanie świadków, one zostały zakończone. Pan Włodzimierz Olewnik odmówił składania wyjaśnień w tej sprawie. W zasadzie chyba wszystkie czynności zostały wykonane. W tej chwili pan Włodzimierz oczekuje na decyzję prokuratora, co dalej. Czy skieruje akt oskarżenia do sądu, czy podejmie inne decyzje merytoryczne.
A może być umorzenie śledztwa w tej sprawie?
Oczywiście, że może być, bo tak jak twierdzi pan Włodzimierz Olewnik, a ja chcę powiedzieć, że byłem również świadkiem tego wydarzenia, jego działanie, oczywiście on neguje, że doszło do tego, o czym mówi prokuratura w zarzucie, ale jego działanie, jego impulsywność w tej sprawie związana była z tym, co ujrzał w aktach, a my prawnicy wiemy, że takie działanie kwalifikowane jest jako działanie usprawiedliwione okolicznościami.
Panie ministrze, dzisiaj pan na konferencji prasowej uznał, że minister Ciąkalski powinien podać się do dymisji. Dlaczego i czy też nie powinien podać się do dymisji prokurator krajowy pan Marek Staszak?
Ja może słowo jeszcze dodam do tego, co pan mecenas był uprzejmy przedstawić odnośnie stawienia zarzutów ojcu pana Krzysztofa Lewnika. Otóż uważam tą sytuację rzeczywiście za poruszającą, dlatego że jest oczywiste, iż tak ogromny dramat, jaki przeżyła rodzina pana Krzysztofa Lewnika, w tym jego ojciec. Ojciec, którego dziecko było przez 2 lata przytrzymywane w warunkach gorszych niż przytrzymuje się w Polsce zwierzęta. Torturowane i człowiek, któremu odebrano wszelką godność, nadzieję i przede wszystkim życie, przeczytał akta, w których zapoznał się z informacjami, które wzburzyły go i miał prawo być wzburzony. Doszło do jakiegoś napięcia pomiędzy nim a prokuratorem, które przecież można było rozwiązać po ludzku.
Informacja, że prawdopodobnie była szansa na uratowanie życia Krzysztofa Lewnika.
Tak jest, no więc po takich informacjach jest zrozumiałem, że pan Krzysztof Lewnik miał prawo być głęboko poruszony, przejęty, zwłaszcza, że pewnie możemy sobie wyobrazić, trudno sobie wyobrazić taką sytuację. Przeżywał to, jakby to się działo bezpośrednio przed porwaniem. Widział pewnie swoimi oczyma duszy te straszne wydarzenia, o których czytał. I dziwię się, że prokuratura zdecydowała się na tego rodzaju formalne dręczenie pana Włodzimierza Lewnika, stawienie mu zarzutu, chęć jego napiętnowania. Oglądałem zresztą z pewnym naprawdę poczuciem zażenowania, podobnie jak wielu innych posłów, które w tym uczestniczyło z różnych klubów parlamentarnych, zachowanie pana prokuratora krajowego Staszaka, który w imieniu ministra Ciąkalskiego, można powiedzieć z pewną satysfakcją, jakieś szczegóły z tego śledztwa opowiadał. Tak jak nie chcę podawać szczegółów dotyczących śledztwa odnośnie nieprawidłowości w tym postępowaniu, dotyczącym właśnie okoliczności prowadzenia śledztwa w sprawie zabójstwa i porwania Krzysztofa Lewnika, tak tutaj był bardzo skory do dzielenia się informacjami i wręcz robiło to wrażenie takiego chęcia pomówienia rodziny pana Panie Krzysztofa Lewnika, zastraszenia.
Tak, jeszcze wrócę do pytania o pana Ciąkalskiego.
Cieszę się, że to się zmierza
kończyć program. Jasne. Dlaczego pan uważa, że powinien podać się do dymisji pan Ciąkalski?
Pan minister Ciąkalski podkreślał wielokrotnie, on nadał tej sprawie zresztą taki bardzo polityczny, chciał nadać polityczny charakter w tym sensie, że stawia od początku zarzuty rozmaite, nie zawsze mające potwierdzenie w faktach, ale przede wszystkim publicznie deklarował, że bierze osobistą odpowiedzialność, nadzór nad tym śledztwem. I myśmy nie stawiali odpowiedzialności pana ministra Ciąkalskiego, kiedy doszło do drugiego samobójstwa, chociaż pierwsze, które się zdarzyło, było pewnym sygnałem, które powinno już spowodować większą ostrożność i nadzór nad pozostałymi sprawcami. No ale kiedy dochodzi do trzeciego tego rodzaju zdarzenia z kolei, to w tym samym zakładzie karnym, w którym następuje to poprzedzające, i to w momencie, kiedy opinia publiczna, zwłaszcza po pierwsze rodzina, ale opinia publiczna domaga się wyjaśnienia kulis tej sprawy, ginie, znika świadek, który mógł wiele informacji cennych wnieść w to postępowanie, bo i przestępca, ale też i świadek, pamiętajmy, bo mógł mieć wiedzę na temat innych zdarzeń, no to jest to rzecz, za którą pan minister Ciąkalski jakąś odpowiedzialność brał, zwłaszcza, że składał.
Pan sądzi, że jednak zaplecze polityczne w postaci Platformy Obywatelskiej zgodzi się na to, żeby minister Ciąkalski poniósł konsekwencje skandalicznych rzeczy, które się działy ubiegłego roku.
Myśmy nie składali nawet tego rodzaju formie żądania, tylko ja się odwoływałem do pewnego poczucia przyzwoitości. Nie ukrywam, że wśród tych faktów, które skłoniły mnie do takiego żądania, poza tymi wydarzeniami, które miały miejsce teraz, było właśnie śledztwo i stawienie zarzutu panu Włodzimierzowi Lewnikowi. Naprawdę rzecz kompletnie niezrozumiała. Jeżeli takim wielkim, jedynym sukcesem chwalił się pan Ciąkalski przez ten rok, że postawiono zarzuty człowiekowi, który doznał tak strasznie tragedii, no to jest to rzecz, która powinna człowieka honorowego skłonić do refleksji.
Panowie, dziękuję panom za uczestnictwo w naszym programie. W studiu dziękuję. W studiu jest minister Zbigniew Ziobro.
Dziękuję bardzo.
Telefonicznie z nami połączył się mecenas Bogdan Borkowski, pełnomocnik rodziny Olewników. Dziękuję panom
dziękuję
za udział.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Miejmy nadzieję, szanowni państwo, że po tych bulwersujących sprawach nie stracimy zaufania do naszego państwa. Dziękuję i zapraszam na Polski Punkt Widzenia już jutro o 21:40. Do zobaczenia z Panem Bogiem.